Dobrze, to może krótką modlitwą oddajmy Panu Bogu tą konferencję, te wszystkie treści, które będą tutaj głoszone. Prośmy Go o to, żebyśmy potrafili to wszystko przyjąć właśnie z otwartymi sercami, prosząc Go o Jego wstawiennictwo, pomoc, opiekę aniołów stróżów dla nas tutaj obecnych, błogosławieństwo dla tych, których tutaj teraz nie ma, którzy chcieliby się tutaj znaleźć razem z nami, modlić się, wsłuchiwać w to słowa. Prośmy Pana Jezusa o dary Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Maksymilianie Maria Kolbe, módl się za nami. Święty Jacku, módl się za nami. Usiądźmy. Bardzo dziękuję Ojcu za ten piękny wstęp. No, dosłownie Ojciec mi ten przykład podebrał, zresztą sam się ze mną podzielił nim wcześniej, o tym, jak bardzo ważne jest to, czym się karmimy, żeby sięgać tylko i wyłącznie po to, co buduje naszą wiarę, ubogaca naszą duszę, powoduje, że chcemy Boga kochać coraz bardziej, pomaga nam wzrastać w wierze. Jak bardzo trzeba unikać tego wszystkiego, co jest złe, co oddala nas od Boga, rodzi w nas ducha buntu. I wiemy też, że bez wątpienia żyjemy w wyjątkowych czasach, czasach, w których mamy z jednej strony wielką łatwość odnalezienia różnego rodzaju dobrych, pozytywnych treści, czy chociażby wartościowych książek, czasopism, filmów, dobrej muzyki, dostępu do dzieł wielu świętych, komentarzy Pisma Świętego, książek teologicznych itd. Ale z drugiej strony jednak mamy chyba coraz mniej czasu na to, aby w to wszystko wchodzić, czytać, rozważać. Bo nie potrafimy dysponować własnym czasem. Tym bardziej jestem Wam wdzięczny, że pomimo różnych obowiązków, zajęć, które macie w domach, jeszcze zostaliście na tej konferencji, aby wynieść coś dobrego dla siebie, dla swoich bliskich, dla rodzin. Jestem przekonany, że tak się stanie, bo mówimy o sprawach ważnych, aktualnych i przede wszystkim jestem też przekonany, że mówimy o sprawach, które sam Pan Bóg chciał, aby zostały Wam przekazane. I znowu powtórzę to, co mówię na początku każdej konferencji, że może zapoznawaliście się z plakatami, z programem tych różnych konferencji, które miałem wygłosić, ich tematami. No, ale jednak trzeba być cały czas otwartym na głos Ducha Świętego i tak Duch Święty zaproponował, żeby poświęcić też trochę miejsca służebnicy Bożej Wandzie Malczewskiej. A w tych treściach, orędziach, które zapisała, bez wątpienia i tak mieszczą się te sprawy, o których miałem mówić, więc stratni na pewno nie będziecie, a ubogaceni bardzo ważnymi sprawami zapisanymi przez tę służebnicę Bożą i o której już mówiłem więcej na poprzedniej konferencji o godzinie 15:00. Kto jej nie zdążył wysłuchać osobiście, no to może ją odsłuchać w internecie, choćby właśnie na tym moim kanale. I to chyba nie jest przypadek, że Pan Bóg mi ją jakoś podsunął, ponieważ dokładnie za rok będziemy czcili setną rocznicę jej urodzin. Przyszła na świat w 1822 roku, a zmarła w 1896, a więc żyła w XIX stuleciu, czasie bardzo burzliwym, trudnym, mrocznym dla Polski, ale w jakże wielu aspektach podobnym do tych czasów, w których obecnie żyjemy. I dzisiaj nie brakuje ludzi pogubionych, pogubionych w wierze, pogubionych moralnie. Może trochę różnią się okoliczności historyczne, ale jednak większość problemów, z którymi się zmagamy, to są problemy ludzi żyjących w XIX wieku. I dziś nie brakuje ludzi, którzy mówią, że nie czują się jak ludzie wolni, że mają wrażenie, że ktoś inny decyduje o ich życiu, o ich losie. A to, co ostatnio działo się w Polsce, ostatnie półtora roku, te nieustanne obostrzenia, ograniczenia, coraz bardziej, coraz dobitniej pokazują nam, że nie czujemy się u siebie w ojczyźnie jak w domu. I wielkie nieszczęście wielu ludzi, że zamiast zbliżyć się do Pana Boga, wykorzystać ten czas jako okazję, aby móc słuchać się, co Bóg ma nam do powiedzenia, to jeszcze bardziej się od Boga oddalili. Jeszcze bardziej weszli w ducha tego świata, za którym idzie lęk, za którym idzie utrata wiary, za którym idzie łykanie tego, co niszczy nasze serca. I coraz bardziej, zamiast zbliżać się do ludzi, to od ludzi się oddalamy. Właśnie to słynne trzymaj dystans i tak dalej. Bardzo złe słowa. Słowa, pod którymi Bóg na pewno by się nie podpisał. Bo my jako chrześcijanie mamy żyć blisko siebie, interesować się sobą nawzajem. Nie wolno traktować drugiego człowieka jak zagrożenie, nawet wtedy, kiedy choruje. I dlatego Pan Jezus w tych trudnych czasach XIX wieku przyszedł do Wandy Malczewskiej, przyszedł ze słowami, orędziami, z upomnieniami, z przepowiedniami dotyczącymi losów Polski, losów świata, ale przede wszystkim Polski. I pokazał nam, że jeżeli będziemy Jemu wierni, to będą działy się w Polsce wielkie rzeczy. Pan Bóg wielkie łaski ześle na Polaków, na Kościół w Polsce, na naszą ojczyznę. Ale też, jeśli Polska nie będzie wierna Bogu, spotkają ją liczne nieszczęścia. Ale przede wszystkim Jezus przychodzi jako ten, który chce nas prowadzić, który zapewnia nas o swojej miłości. Jako ten, któremu zależy na tym, żebyśmy przezwyciężali i potrafili rozpoznawać wszystkie pułapki, z którymi jest obecny w naszym życiu zły duch, szatan. I tak w pierwszej konferencji mówiłem, poświęconej tym objawieniom, wizjom Wandy Malczewskiej, mówiłem o wielkim skarbie Eucharystii, obecności Boga wśród nas, o powołaniach do kapłaństwa i w ogóle o kapłaństwie, jako tej pierwszej, najważniejszej przestrzeni spotkania z Bogiem. Teraz chciałbym się skupić na fragmentach, w których Chrystus dotykał pewnych aspektów naszej tożsamości, naszego życia, codzienności, naszego codziennego zmagania się z różnymi słabościami. I tak chciałbym w tym momencie przeczytać kilka fragmentów, w których Jezus komentuje dwa przykazania, które od zawsze stanowiły wielki problem dla ludzi. Problem w tej materii, że trudno jest ludziom je zachowywać, że jest bardzo wiele pokus, które związane są z tymi grzechami, ale które niestety niepokonane sprowadzają najwięcej dusz do piekła. Jak powiedziała Matka Boża do Hiacynty, jednej z trzech widzących w Fatimie. I tutaj chodzi o szóste i dziewiąte przykazanie. Także i w Polsce ten problem istniał, istnieje i będzie istnieć. I także tutaj w naszej ojczyźnie wielu ludzi niestety z tego powodu upada, odchodzi od Pana Boga, niszczy siebie, innych ludzi. Z tego powodu, z powodu tych grzechów rozpadają się rodziny, małżeństwa, no i w ostateczności też bez wątpienia wielu ludzi idzie na wieczne zatracenie. I co Pan Jezus mówi do nas, do Polaków, także dziś żyjących w XXI wieku? Powiedz księdzu proboszczowi, aby w sposób skromny, ale ognisty nie zaniedbał karcić rozpustników i rozpustnicy. Niech upomina rodziców, aby się skromnie zachowywali wobec dzieci i czuwali nad ich postępkami w domu i poza domem, aby do domów nie wprowadzali gorszycieli. I tak po kolei będę też przerywał i trochę komentował te słowa Pana Jezusa, żeby nam pewne sprawy nie umknęły. A więc na początku bardzo konkretne wskazanie Pana Jezusa, że Wanda ma pójść do swojego proboszcza i przekazać mu polecenie Jezusa, aby podejmował ten temat, nie unikał go, nie bał się. Nie bał się mówić o grzechach przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu. Nie bał się, jak tutaj wprost jest napisane, karcić rozpustników i rozpustnicy. To są trudne tematy. Mówię i to powtarzam od wielu lat, że jeżeli kapłan chce bardzo szybko doświadczyć krzyża w kapłaństwie, to niech się zacznie zajmować takimi tematami, wypowiadać na tematy związane z czystością. Niech zacznie nazywać zło złem i wtedy oberwie. Bo nic tak nie wścieka kapłana, niż to, kiedy kapłan odbiera mu możliwość największego wpływania na ludzi. Wyrywa mu z ręki broń, którą uderza i paraliżuje duchowo wielu ludzi. Sprowadza na samo dno. Mówić o czystości to uderzać w centrum piekła, w centrum interesów szatana. Ponieważ tutaj ludzie bardzo upadają. Szatan zrobi wszystko, żeby te tematy nie były podejmowane. Powiesz coś na kazaniu, zaraz oberwiesz, przekonasz się. Ale jednak to jest naszym obowiązkiem. Nie będziemy w stanie się przed Chrystusem z tego wyspowiadać, wytłumaczyć, że nie podejmowaliśmy takich tematów. Jezus powie, do tego Ciebie powołałem. To było Twoim obowiązkiem. Dzisiaj niestety jest taka pokusa, być takim właśnie fajnym księdzem, który nie mówi o tym, co trudne, tylko tak właśnie puści oczko, uderzy w boki i powie, jakoś to będzie, idziemy do przodu. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Trzeba zło nazywać złem. Jak nie reagujesz na zło, to wtedy dajesz przyzwolenie na wzrost tego zła. A w tym złu niestety wielu ludzi traci swoje dusze. I mówi dalej Jezus, niech upomina rodziców, aby skromnie zachowywali się wobec dzieci i czuwali nad ich postępkami w domu i poza domem, aby do domów nie wprowadzali gorszycieli. Ja już na ten temat mówiłem trochę więcej na konferencji, która tutaj miała miejsce przed południem, właśnie dotyczącej rodziców, wychowywania dzieci, jak wiele zła rodzice wnoszą w życie swoich dzieci, często żyjąc niemoralnie. Wprowadzać gorszycieli, no niestety dzisiaj to jest głównie telewizja. To jest zezwolenie na to, żeby dzieci oglądały co chcą, żeby czytały byle co. Wchodziły sobie w internet, w komórki i oglądały jakieś kanały muzyczne, niemuzyczne. Ale właśnie te, które niszczą niewinność ich serc. I Pan Jezus też nie pozostawi tego bez kary, jeżeli rodzice nie nawrócą się, jeśli będą przyczyniać się do niszczenia serc własnych dzieci. Pan Jezus nie pozostawi tego bez kary. Trzeba dzisiaj mieć wyobraźnię. Trzeba umieć przewidywać konsekwencje pewnych wyborów. I nie można mówić, nie wiedziałem, nie miałem czasu, nie było mnie wtedy. No chłopie, masz wyobraźnię. Wiesz, jak łatwo dzisiaj wejść w różne strony, treści, które nieodwracalnie mogą zniszczyć Twoje dziecko. Na ten temat już wiele razy wypowiadałem się w różnych konferencjach, więc też nie chcę na tym się skupiać. Ale wciąż nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak lekkomyślnie rodzice dają swoim dzieciom tak wiele narzędzi, przez które wchodzą w tego typu zło i tak naprawdę to jest przetrącenie ich kręgosłupów moralnych, odebranie im czystych serc, możliwości wzrostu na wielu drogach powołania, czy to do życia małżeńskiego, czy to do kapłaństwa tym bardziej. Jeśli człowiek jest przetrącony moralnie, przetrącony w czystości, nie będzie zdolny do wierności, do panowania nad sobą, do czystości, do wstrzemięźliwości. Będzie zniszczony, przetrącony. To jest wielkie zadanie rodziców. Uważać na to, co dzieje się z sercami ich dzieci. I dalej Jezus mówi, niech się potworzą stowarzyszenia niewiast, a osobne mężczyzn różnych stanów, ale jednego ducha pod opieką matki mojej niepokalanie poczętej w celu tępienia rozpusty, a krzewienia cnoty czystości i jej obrony. Kto kocha Boga i ojczyznę, zaklinam go na moje okrutne biczowanie i cierniem koronowanie. Niech się stanie członkiem tego stowarzyszenia. Niech sam strzeże cnoty czystości, a tępi rozpustę i drugich do tego zachęca, a uleczy moje nad wyraz bolesne rózgi. Takie stowarzyszenia się tworzą, wciąż są obecne. Myślę, że taki bardzo znany ruch czystych serc, przeznaczony przede wszystkim dla starszej młodzieży, to jest takie pierwsze, myślę, bardzo rozpoznawalne dzieło, które można przeczytać chociażby w dwumiesięczniku Miłujcie się, może gdzieś tam lokalne jakieś stowarzyszenia, działania, które mają krzewić czystość wśród młodzieży, ale przecież trzeba krzewić czystość także wśród osób dojrzałych, wśród małżonków, wśród ojców, matek, mężczyzn, kobiet. Przecież to jest sprawa, która dotyczy człowieka na każdym etapie życia. Kiedyś powiedziałem kazanie o czystości dla osób owdowiałych, dla osób starszych. I kilka razy bo to było tuż przed kolędą, kilka lat temu, na kolędzie pewne starsze, samotne osoby powiedziały: księże, jak ja długo czekałam, jak ja długo czekałem na takie kazanie. Przecież to nas dotyczy. Przecież my nie jesteśmy wolni od takich pokus. Jak nam było potrzebne takiego, w cudzysłowie, wstrząsu. Trzeba mówić, trzeba działać i tutaj również potrzeba tego typu stowarzyszy. Dalej Pan Jezus powiedział: każdy bunt, jako bunt stworzenia przeciwko Stwórcy Bogu, jest ciężką zniewagą Jego majestatu, ale najcięższą zniewagą są grzechy przeciwko 6 i 9 przykazaniu boskiemu, to znaczy grzechy rozpusty cielesnej. Czy ten grzech popełnia ktoś, będąc w stanie wolnym czy w stanie małżeńskim? W każdym razie grzeszy ciężko, śmiertelnie, znieważa Boga w Trójcy Świętej Jedynego i zasługuje na wieczne potępienie. Słuchajcie, to są słowa Jezusa. A nieraz w konfesjonale przychodzi jakaś osoba, spowiada się z paru grzechów, grzechów lekkich, i ja czuję, coś tam ukrywa. I pytam, czy są jakieś grzechy przeciwko 6 przykazaniu? Nie, nie ma, nic nie ukradłem. Nie, to nie jest 6 przykazanie. Jakie jest 6 przykazanie? No nie znają Bożych przykazań, niestety. No to nie cudzołóż, no grzechy przeciwko własnemu ciału. I wprost mówię, czy nie było grzechów samogwałtu, oglądanie nieskromnych obrazów, pornografii, erotyki. No da, były. No to czemu się z tego nie spowiadasz? No przecież to nie są grzechy. To jest normalne. No. To nie są grzechy. Oni nawet nie wiedzą, że to są grzechy ciężkie. W ogóle to nie są grzechy. No to co się stało? Gdzieś był jakiś błąd. No taki był błąd wtedy, że kiedy ten młody człowiek został wypisany z lekcji religii, się nie miał okazji dowiedzieć, bo go jakiś ojciec czy matka wypisali z lekcji, stwierdzając, że to jest strata czasu, bo nie prowadzili go do kościoła, a może i w tej szkole to dziecko było i chodziło do kościoła, tylko jakiś katecheta, ksiądz zaniedbał, żeby nazwać sprawę po imieniu. I dopiero kiedy takiemu młodemu człowiekowi się wyjaśni, że to jest zło, że to są grzechy, że to są grzechy ciężkie, to może coś tam w końcu się ruszy w tym temacie. Stąpi Boża łaska uzdrowienia. Ale już nie daj Boże, jeżeli ktoś przychodzi do kapłana i mówi grzechy ciężkie przeciwko 6 przykazaniu, a kapłan mówi: spokojnie, spokojnie, to do komunii możesz przystępować, bo ktoś ma wątpliwości, czy może z takimi grzechami iść do komunii. Tak, możesz. No nie daj Boże być w skórze takiego kapłana na sądzie ostatecznym. Jaką wielką zaciąga odpowiedzialność przed Bogiem za tą złą poradę, którą udzielił. A niestety czasami tak jest, że na przykład przychodzi ktoś do mnie, mieszka i współżyje ze swoją dziewczyną czy chłopakiem bez ślubu. Ja mówię: no nie mogę ci dać rozgrzeszenia, jeżeli nadal ta sytuacja będzie trwała, jeśli w tym momencie się nie wyprowadzisz. No nie mogę ci dać. No co ksiądz robi? Przecież chodziłem do innych księży i bez problemu dawali mi rozgrzeszenie. A mówiłeś, że żyjesz, że współżyjesz bez ślubu z kimś innym? No tak, mieszkamy razem, mówiłem. No mówili, że tak jest, takie czasy. No ja nie wiem, czy to jest prawda, czy on nie zmyśla, to też nie mogę osądzać, ale coś jest nie tak, coś się porobiło. Co się dzieje teraz z grzechami homoseksualizmu, które przez wielu uważane są za normę, że to nie są już grzechy, że to jest pewna norma, że to trzeba tolerować, że to trzeba akceptować. Co się z tym wszystkim porobiło? Że będziemy akceptować każdy grzech i uważali, że tego chce Bóg. I Bóg niech błogosławi to, co robią w kościele niemieckim. Błogosławmy tego rodzaju związki. Mężczyznę z mężczyzną, kobietę z kobietą. Pan Bóg temu ma błogosławić jeszcze? A tu Pan Bóg mówi wyraźnie, nie tylko tu i w Piśmie Świętym, że takie grzechy zasługują na wieczne potępienie, jeżeli człowiek nie będzie chciał się z nich nawrócić. I tutaj nie ma jakichś dopisków drobnym druczkiem, jakichś wyjątków od reguły. I dalej Jezus mówi: aby krzywdę wyrządzoną Bogu przez grzechy rozpusty naprawić, grzesznikowi wyjednać przebaczenie, potrzeba było, abym ponosił katusze biczowania, podczas którego cierpiałem moralnie, stojąc obnażony wśród tłumu rozpustników mi urągających. I te same słowa potwierdzi później Jezus w świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, w latach 30. XX wieku, kiedy jej powiedział, że przyjął właśnie tę mękę, mękę biczowania, jako wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy nieczystości. A więc dokładnie te same słowa usłyszała później święta siostra Faustyna Kowalska. I to jest pewna rada dla osób nieradzących sobie z takimi grzechami. Jeśli przychodzi pokusa, pomyśl sobie o biczowaniu Pana Jezusa. Pomyśl sobie o biczowaniu Pana Jezusa. A niech to będzie dla ciebie taką przestrogą, która pomoże ci przezwyciężyć ten grzech. I mówi dalej Jezus. Za grzechy rozpusty cały świat został ukarany potopem. Sodoma i Gomora ogniem siarczystym. A jeżeli ludzie tej zbrodni nie porzucą, będą karani krwawymi wojnami, zaraźliwymi, śmiertelnymi chorobami i różnymi innymi klęskami, powodziami, posuchą, głodem, aby roztyłych rozpustników brakiem chleba sprowadzić na drogę moralną. A jeśli i to nie powstrzyma od rozpusty, całe rodziny powymierają, całe państwa zmarnieją. Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się dzisiaj w świecie. Właśnie trzęsienia ziemi, powodzie, susze, pożary. Teraz budzą się wulkany. Czy to nie jest jakiś znak dla świata, że bardzo często, owszem, to wszystko dotyka kraje, zdawałoby się niewinne, biedne, ale czy właśnie to nie w tych krajach kwitnie prostytucja, handel dziećmi, którymi również później handluje się ich ciałami, zamyka się je w domach publicznych? Czy właśnie tam nie są tak zwane raje pedofilii? Bez wątpienia te grzechy sprowadzają Boży gniew na ziemię. I Pan Jezus nazywa po imieniu to wszystko, co ma być tym narzędziem opamiętania dla człowieka. Takim narzędziem opamiętania miał być dla ludzi XX wieku wirus HIV. Bardzo wielu umarło z powodu tych chorób. Ale niestety opamiętanie nie przyszło. To są właśnie te słowa, które Jezus wypowiada na temat 6 i 9 przykazania. Warto wziąć sobie je do serca. Skoro też jesteśmy właśnie przy tej przestrzeni, tego co dotyczy pogranicza życia, śmierci, to też do Wandy Malczewskiej przychodzili zmarli, dusze czyśćcowe, prosząc o modlitwę, o pomoc. A więc ci, którzy za życia nie wykorzystali wszystkich łask, aby się nawrócić, pojednać z Bogiem. I tak właśnie 2 listopada, w dzień zaduszny, usłyszała Wanda, zapisała Wanda Malczewska. Dziś w nocy, gdy się przebudziłam, usłyszałam głos płaczliwy. Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący, nie macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy. Cierpimy moralnie, bo się rwiemy do oglądania Pana Boga, a osiągnąć tego nie możemy, bo najmniejsza plamka grzechowa, pokutą niezmazana, przeszkadza nam do wyjścia stąd. Cierpimy i fizycznie, bo te same prawie męki ponosimy, co potępieni w piekle, z tą tylko różnicą, że my cierpimy do czasu, a tamci na wieki. Biada tym, co zapominają o przestrodze Pisma Świętego, że cudzołożnicy, przeklętnicy, pijacy i złodzieje Królestwa Bożego oglądać nie będą. Jak liście z nieba w jesieni, tak dusze tych grzeszników lecą do piekła. A jeżeli przez szczerą spowiedź i pokutę piekła uniknęli, to tu do czyśćca na długie i straszne męki są skazani, bo nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Teraz to poznajemy, ale jest już za późno. Powiedz to żyjącym na ziemi. I myślę, że każdy z nas powinien w tym momencie pomyśleć o tych zmarłych, szczególnie bliskich, którzy być może są w czyśćcu i potrzebują naszej pomocy. Ale też wziąć sobie do serca te słowa, że nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, żeby po śmierci pójść do nieba. Lekceważymy częstą spowiedź świętą, zapominamy o wyznawaniu grzechów, już nie daj Boże grzechów ciężkich. Lekceważymy odpusty, potrzeby nawracania się, zadośćuczynienia za popełnione zło. To wszystko powoduje, że zamiast pójść po śmierci do nieba, jak chciałby Chrystus, to niestety musimy liczyć się z o wiele gorszą rzeczywistością, jeszcze długiego odpokutywania za to wszystko w czyśćcu. Przepraszam, na momencik, tu jedną rzecz muszę ponieważ właśnie tutaj zauważyłem, że dzieje się pewna awaria, ale już myślę, że wszystko jest w porządku. Kolejna sprawa, o której chciałbym tutaj mówić, o której wspominała Wanda Malczewska odnośnie dzieci i młodzieży. Otóż było kilka przestrzeni, które szczególnie ukochała Wanda Malczewska. Najpierw Bóg, Eucharystia, sakramenty, później kapłaństwo, potem Maryja, potem ojczyzna, potem dzieci i młodzież i w końcu także też biedni. I wiele czasu swojego życia poświęcała na pracę i z młodzieżą, i z dziećmi, szczególnie tymi zaniedbanymi moralnie. Była świadkiem tych dramatów dotyczących młodych ludzi, którzy z dnia na dzień dowiadywali się, że stracili ojca, matkę. Przecież toczyły się wtedy wojny, powstanie styczniowe. Była świadkiem tego, co najlepsze w młodzieży i tego, co najgorsze. I na pewno wiele modliła się za dzieci i młodzież. I bez wątpienia Bóg odpowiadał na jej prośbę, na jej modlitwę. Dawał jej bardzo konkretne wskazówki dotyczące dzieci i młodzieży. Chciałbym teraz podzielić się niektórymi z nich. Jezus w jednej z wizji powiedział do niej: Herod zamordowanym dzieciom odebrał życie tylko ciała, ale duszy ich nie zabił. Dzieci te, ochrzczone we własnej krwi, poniosły śmierć dla syna mojego i poszły do nieba cieszyć się nim na wieki. Zaś zgorszenie dawane dzieciom i młodzieży zabija ich duszę i toruje im drogę na wieczne potępienie. Gorszyciele wyrządzają niepowetowaną krzywdę niebu i ojczyźnie swojej. Biada światu dla zgorszenia. Lepiej, żeby się taki człowiek, przez którego zgorszenie przychodzi na świat, nie rodził. Te słowa Najświętsza Maria Panna wymówiła drżącymi usty. Łzy obfite spływały jej z oczu, pisze Wanda Malczewska. Po chwili mówiła dalej: zakładajcie stowarzyszenia opieki nad dziećmi i młodzieżą, aby ją uchronić przed wpływami gorszycieli. Miejcie odwagę upominać gorszycieli, aby nie naśladowali okrutnego Heroda w jego zaślepieniu. Na te słowa zapłakałam, zapisuje później Wanda, i w sercu doznałam tak strasznego ucisku, że mi się zdawało, iż już koniec mego życia będzie. Bardzo gorzkie słowa Maryi, przecież dzieci, młodzież, to szczególna miłość jej serca. Ona wie, jak wielka jest bieda tych nieletnich, maluczkich, którzy często jeszcze nie są w stanie obronić się same przed tym złem, które je zalewa. I dlatego Jezus mówi, musi się znaleźć ktoś, kto je weźmie w obronę. I obronę duchową, ale także i moralną, konkretną. Zakładajcie stowarzyszenie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Chrońcie je przed wpływami gorszycieli. Upominajcie gorszycieli. Myślę, że to jest wielkie zadanie i dla kobiet, i dla mężczyzn. Jakże wielka bieda jest właśnie wtedy, kiedy to dom rodzinny staje się takim pierwszym miejscem zgorszenia. I tu nie chodzi tylko o te treści, o których mówimy, ale też po prostu, po ludzku. Ten brak miłości między ojcem a matką. To jest największe zgorszenie, jakie można przekazać dziecku. Brak miłości małżeńskiej, kłótnie, przekleństwa, wypominanie sobie różnych błędów i tak dalej, nieprzebaczenie. To jest właśnie to, czego nie wolno serwować własnym dzieciom. To zabija ich duszę, to zabija ich serce. Iluż młodych ludzi przychodzi do mnie i mówi: proszę księdza, ja się nie czuję w stanie na siłach założyć kiedyś związek małżeński, założyć rodzinę, bo ja nie wiem, jak to się robi. Ja nie widziałem w domu dobrego przykładu, kochającego ojca, matki. Ja jestem upośledzony w tej sprawie. Zabita w nich została zdolność kochania, realizacji własnego powołania. I jeszcze innego dnia, 28 grudnia, Najświętsza Maria Panna pokazała się Wandzie. Na lewej ręce trzymała dzieciątko Jezus. Wanda pisze: widziałam, że podczas kredo płakała i dzieciątko Jezus było smutne. Tuliło się do jej piersi, jakby się czegoś bało, a ja zapytałam: Matko Najświętsza, dlaczego płaczesz w takie radosne uroczystości? Czy nie wiesz, że dziś Kościół obchodzi święto młodzianków, to znaczy dzieci wymordowanych z rozkazu króla Heroda? To okrucieństwo Heroda, ten straszny ból matek pomordowanych synów, łzy mi wyciska. Maria odpowiedziała na to: ale jeszcze więcej płaczę i wraz z moim synem pogrążam się w smutku i żalu na widok innego moralnego morderstwa popełnianego w obecnych czasach. Tym moralnym morderstwem dzieci jest zgorszenie dawane złymi słowami, gorszącymi uczynkami, niemoralnymi obrazkami, książkami, różnymi teatralnymi przedstawieniami. Te zgorszenia dają starsi, którzy powinni dawać przykłady cnót chrześcijańskich i obywatelskich. Co gorsza, dają niektórzy obywatele, co powinni młodzieży przodować w dobrym, a nawet są i rodzice tacy, którzy gorszą własne dzieci przekleństwem, pijaństwem i innymi grzechami, zamiast stać na straży moralności i wychowywać młodzież w zasadach Ewangelii. Myślę, że tych słów nie trzeba komentować, są bardzo jasne. Dalej Pan Jezus powiedział do Wandy: miłość moją rozpalaj w młodzieży, którą zepsuły świat, szatan, ich własne namiętności, które ciągną je za sobą, odrywają od Kościoła, na zgubę wieczną prowadzą. Jak ogrodnik żałuje szczepów młodych, gdy na nie zaraza padnie, tak ja żałuję młodzieży, gdy traci niewinność, wpada w swawolę i nabawia się zaraźliwych chorób. Gdy młodzież się zepsuje, ojczyzna straci odważnych żołnierzy, a Kościół kandydatów do stanu duchownego. Nastąpi zdziczenie społeczeństwa ludzkiego. A więc powiedz księdzu proboszczowi, aby otoczył młodzież opieką. Młodzież utrzymacie w porządku, tylko zasiejcie w ich sercach miłość moją i mojej matki, a posiadając miłość moją, każdemu kusicielowi powiedzą: idź precz, bo dla miłości Jezusa i matki Jego grzeszyć nie mogę. Jeżeli chcecie mieć dobrą młodzież, postarajcie się dobrze wychowywać dzieci w zasadach wiary i uczciwości. Bardzo trafnie Jezus nazywa sprawę po imieniu. Gdy młodzież się zepsuje, ojczyzna traci dobrych obywateli, odważnych żołnierzy, Kościół kandydatów do stanu duchownego. Następuje zdziczenie społeczeństwa ludzkiego. Rodziny tracą w przyszłości dobrych, odpowiedzialnych mężów, dobre, odpowiedzialne, kochające, oddane rodzinie matki. Wielkie zło jak zaraza troczy całą ojczyznę, całe społeczeństwo i dzieje się wielkie zło. Jest na to lekarstwo. Jezus mówi: utrzymacie młodzież w porządku, tylko zasiejcie w ich sercach miłość moją i mojej matki. Żeby coś zasiać, trzeba samemu posiadać. To jest bardzo ważne. A jeżeli się samemu nie ma, a wymaga się, że zrobią to katecheta w szkole, ksiądz w kościele, to nic z tego nie będzie. Dalej Pan Jezus mówi: jeżeli chcecie mieć młodzież dobrą, postarajcie się wychować dzieci dobrze. Jak konary drzewa są zdrowe i dają pożądany owoc, gdy młode latorośle drzewa są zdrowe i pełne soków żywotnych, tak młodzież dorastająca będzie dobra i pożyteczna dla społeczeństwa i rodziny, jeżeli wszelki zarodek zgnilizny w nich wykorzenicie. Dlatego ja, mówi dalej Pan Jezus, podczas mojego życia śmiertelnego pieściłem dzieci, stawiałem je na wzór dla pragnących dostać się do nieba i wypowiedziałem wieczne biada gorszycielom dzieci, aby zwrócić uwagę rodzicom i wychowawcom, że dzieci mam w szczególnej opiece, że za złe wychowanie dzieci czeka ich moja kara. Serca dzieci są podatne do złego i dobrego, a więc zabezpieczajcie je od złych wpływów. Postarajcie się o dobre. Prowadźcie je do mnie w sakramencie utajonego, do wiszącego na krzyżu, leżącego w żłobku i stosownie do ich pojęcia mówcie im o mnie z dobrocią i miłością. Prowadźcie przed obraz mojej matki i mówcie im, że ona wychowywała sierotki, że mnie polecała, gdym był dzieciną, bawić się z nimi i uczyć je skromności, pobożności i zamiłowania do pracy. Nauczcie ich pieśni pobożnych, pacierza, spokojnego zachowania się w kościele, zgody w domu. Ileż bardzo konkretnych wskazówek. Najpierw zabezpieczajcie od złych wpływów, postarajcie się o dobre wpływy. Uczcie dzieci miłości do mnie wiszącego na krzyżu, leżącego w żłóbku. Mówcie im o mnie z dobrocią i miłością. Jeśli wy im tego nie powiecie, to kto? Kto to zrobi? A przecież mass media, ileż seriali, książek pokazują Boga jako złego, jako kogoś, komu nie warto ufać, jako wroga ludzi i dzieci. W jaki sposób dzisiaj współczesna literatura, nie tylko kultura masowa, przedstawia sprawy święte, sprawy wiary. Kościół jest przedstawiony jako najgorsza możliwa instytucja. W jaki sposób przedstawia się dzisiaj kapłanów, osoby duchowne, zakonne. Tych wszystkich, którzy w sposób szczególny mają prowadzić dzieci do Jezusa. Jeśli dziecko straci zaufanie do osoby duchownej, to nie będzie wierzyć w słowa, które wypowiada. Nie przyjdzie skorzystać z sakramentów, z modlitwy, szukać pomocy w trudnych momentach swojego życia. Jezus mówi, uczcie je skromności, pobożności, zamiłowania do pracy. A dzisiaj w wielu dzieciach ani skromności, ani pobożności, ani zamiłowania do pracy. Za to rozpustę, chwalenie się, czego to nie mam, czego mi to rodzice nie kupili, a ja mam lepsze, a ty masz gorsze. Taka znieczulica i egoizm, takie pokolenie dzieci egoistów, które nie potrafią kochać, współczuć, pomagać sobie nawzajem. Każdy tylko patrzy na to, co sam posiada. A już o zamiłowaniu do pracy to nawet nie chcę wspominać. Ale jakie ma być zamiłowanie do pracy, kiedy sami rodzice zwalniają dzieci ze wszystkich możliwych obowiązków? Raz powiedziałem mojej koleżance, jakie obowiązki mają twoje dwie córki, z którymi sobie nie radzisz? Jakie konkretnie mają swoje obowiązki? No i naprawdę przez parę minut wysilała się, żeby powiedzieć, że pomagają mi czasem wynosić śmieci. Super. To i wydrukowałem z internetu właśnie takie obowiązki, jakie można dać dzieciom na różnych etapach życia, stosownie do wieku. I była zdziwiona, że można coś takiego robić, że można od dzieci wymagać. Ale czy jej się to udało? Mam wątpliwości. Może się zniechęciła, bo przecież dzieci nie chciały, nie były tego nauczone. Uczcie dzieci pieśni pobożnych, pacierza, spokojnego zachowywania się w kościele. O, tutaj by można było wiele powiedzieć, to spokojne zachowanie się w kościele. No nie daj Boże, żeby ksiądz upomniał zambony jakiegoś rodzica, czy tam dziecko, to nie dziecko, bo to rodzica trzeba, że no proszę uspokoić to dziecko, źle się zachowuje. Co się będzie działo po tym? Listy będą pisać do biskupa. Ten ksiądz nie ma podejścia do dzieci, ten ksiądz nie kocha dzieci. Dziecko potrafi rozwalić całą mszą świętą, bo biega, skacze, no robi sobie po prostu małpi raj z kościoła, a nikt nie reaguje. Ani ci, którzy są w ławkach, ani sam ksiądz, bo wie, jakie będą później konsekwencje, że się będzie wielka obraza. I tak, kto ma temu dziecku powiedzieć, że to nie jest plac zabaw, to nie jest podwórko, to jest świątynia, to jest Bóg, tu się modlimy. Trzeba mieć na coś takiego wzgląd, że czy to takie małe, nierozumne dziecko, czy nastolatek, który gdzieś tam siedzi w ławce, gada, śmieje się, bawi telefonem pod ławką, do niego również trzeba mieć odwagę podejść i zwrócić mu uwagę. To jest obowiązek każdej osoby, która jest w świątyni. I jeszcze Pan Jezus mówi, zbliżają się przewrotne czasy, wasza ojczyzna będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale ją opanują wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć w swoje ręce młodzież szkolną, dowodzić będą, że religia w szkołach niepotrzebna, że można zastąpić ją innymi naukami. Spowiedź i inne praktyki religijne, kontrola kościoła nad szkołami jest zbyteczna, bo ogranicza samodzielność myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne z sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te chrześcijańskie wizerunki nie drażniły Żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeśli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci przywróconą ojczyznę. Niechże ojcowie i matki zwracają uwagę na szkoły. Niech protestują przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko nauczycielom dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwyznaniowej. Nauka bez wiary nie zrodzi świętych ani bohaterów narodowych, zrodzi szkodników. Módl się o dobrą chrześcijańską szkołę. Kochani, to są słowa wypowiedziane przez Jezusa w XIX wieku. Słowo w słowo można powtórzyć teraz, w XXI wieku, w latach XX, XXI wieku. Nic nie trzeba zmieniać, wciąż aktualne. I to straszne ostrzeżenie, jeśli naród wierzy temu, że można wychowywać młodzież bez wiary, bez Boga, naród straci przywróconą ojczyznę. Po części zresztą już to widzimy, bo tak niewielu sprawach w naszej ojczyźnie możemy decydować. Decyduje za granicą. Powoli, powoli tracimy suwerenność i nic z tym nie robimy, zgadzamy się. Mówimy w imię wyższego dobra. Jakiego dobra? Dobrem jest pozbawiać nas Boga, wiary, kościołów, sakramentów, Boga? Jakiego dobra? Jakież wielkie zaślepienie wielu ludzi. Jeszcze mam przygotowane fragmenty, w którym Jezus mówi o ojczyźnie. Już może nie będę czytał wszystkich, bo rzeczywiście czas nam się już skończył, ale ten fragment, który będzie dotyczył, jest jakby kontynuacją tego, o czym mówiłem wcześniej. To mówi Matka Boża. Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody wewnętrznej i sprzedajności wielu waszych rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale Pan Bóg na moją prośbę tego rozbioru nie zatwierdził. Zbliża się czas, że sprawiedliwość Boża upokorzy chciwość zaborców waszych, tępicieli wiary katolickiej i nabożeństwa serca mojego Syna. Oni upadną, a Polska na moją prośbę będzie wskrzeszona i wszystkie jej części będą złączone. Ale niech strzeże wiary i nie dopuszcza niedowiarstwa, zdrady, niezgody, lenistwa, bo te wady mogą ją na powrót zgubić i to na zawsze. Pragnę widzieć Polskę szczęśliwą, ale niech też Polacy do tego rękę przykładają. Bardzo ważne podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Niech strzeże wiary, nie dopuszcza niedowiarstwa, zdrady, niezgody, lenistwa, bo te wady mogą zgubić Polskę ponownie i to na zawsze. Chcę widzieć Polskę szczęśliwą, ale niech też Polacy do tego rękę przykładają. To nie jest tak, że samymi modlitwami coś będziemy mogli zmienić w Polsce, jeżeli nie zaczniemy pracy od samych siebie, pracy nad swoimi wadami, nad tym, żeby wyjść z dobrocią, z miłością, życzliwością, przebaczeniem do drugiego człowieka, żeby zatroszczyć się o dobre wychowanie własnych dzieci, uregulowanie własnego życia, jeśli coś wymaga uregulowania, naprawienia relacji ze współmałżonkiem, pokazania, że prawdziwa miłość jest możliwa, ale ona będzie zawsze wynikała z miłości do Boga. I z tymi sprawami chciałbym was zostawić. Bez wątpienia powiedziałem tylko cząstkę tego, co by można było powiedzieć. Jednak jesteśmy ograniczeni czasem, a jak tutaj powiedział ojciec, jeszcze podróż dzisiaj długa i trzeba uważać w tej drodze powrotnej, żeby po prostu nie zrobić jakiegoś nieszczęścia i nie zubożyć kościoła kolejnego kapłana. Więc też proszę was o modlitwę, o tę szczęśliwą podróż. W ogóle proszę, żebyście się modlili i za mnie, i za kapłanów. Ta modlitwa jest dla nas bardzo ważna, potrzebna, bo wiecie, jakie są czasy dla nas. Tej modlitwy bardzo potrzebujemy. Bardzo jeszcze raz dziękuję wam za obecność, ojcom za zaproszenie, za też taką wielką cierpliwość w wielu, wielu sprawach i niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Powstańmy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłaci szczęść Boże.